W dzisiejszej audycji Dzieciaki mają głos. Ja i mój współprowadzący Krzysztof Korbański zadajemy pytania Milenie Szostak, mediator sądowej, coachce i trenerce. No i właśnie, nawiązując do tego, co było w poprzednim wejściu, o tym hejcie, czy właśnie mediacje mogą wpłynąć na to, żeby ten hejt zlikwidować albo zmniejszyć?
Dokładnie tak. Z tego, co obserwujemy w szkołach, w których zostały wprowadzone mediacje rówieśnicze, bo też chciałabym podkreślić, że mediacja rówieśnicza prowadzona jest przez uczniów. Tego nie wszyscy jakby mamy świadomość, że tam nie uczestniczą dorośli. Dlaczego jest tak skuteczna? Dlatego, że szybciej młodzi ludzie otwierają się przed sobą niż przed osobą dorosłą. I te mediacje rówieśnicze są przez mediatorów rówieśniczych prowadzone z danej placówki. I teraz tam, gdzie wprowadzone zostały mediacje rówieśnicze i są na to badania i w polskich szkołach, jak i w szkołach zagranicznych, placówkach edukacyjnych, zdecydowanie spadła przede wszystkim liczba hejtu, liczba samookaleczeń, depresji, a nawet pokuszę się o powiedzenie, że spadła liczba prób samobójczych wśród nastolatków. I tu mówimy nastolatków, nie mówimy tylko o liceach, mówimy już o szkole podstawowej, tak? Dziecko, które ostatnio miałam okazję rozmawiać z dzieckiem, to było 7-latek, który doświadczał hejtu i okaleczał się, samookaleczał się.
No to już są takie trudne i ciężkie sytuacje. Tutaj faktycznie trzeba pomocy wielu specjalistów, żeby sobie poradzić z takim
Dokładnie.
Problemem.
Dokładnie. I mamy narzędzia, czyli mediacja rówieśnicza jest narzędziem, które pomaga. Uczy przede wszystkim empatycznej komunikacji, uczy tego, że każdy ma prawo do emocji, uczy rozmawiać, czyli te kompetencje społeczne, które są wyzwaniem wśród nastolatków dzisiaj.
Taka mediacja uczy też na pewno stronę, która atakuje pewnych wartości. Jakie wartości są fundamentem pani pracy?
Tak, przede wszystkim szacunek. Szacunek do każdego, niezależnie od tego, kto się po drugiej stronie pojawia, ponieważ wszyscy jesteśmy równi według mnie i nie ma to znaczenia. Mówię, że różnimy się nazwą stanowiska, ilością zer na koncie, a poza tym wszyscy jesteśmy równi. Czy to jest małe dziecko, czy to jest nastolatek, czy to jest osoba starsza, czy osoba jakby w podobnym wieku jak ja. Bezpieczeństwo. To jest kluczowe dla mnie również wartość bezpieczeństwa, bo bez bezpiecznej przestrzeni, bez zaufania i szacunku nie jestem w stanie wykonywać swojej pracy. Ludzie mają do mnie zaufanie, otwierają się, tworzę tą bezpieczną przestrzeń i to daje możliwość jakby efektywnej pracy.
To musisz być obiektywna też w tym, prawda? To ciekawa jestem, czy łatwo jest zachować taki obiektywizm, bo są dwie strony, jest ofiara na przykład i jest oprawca. No i teraz właśnie do każdego trzeba podejść z empatią, z szacunkiem i jakby znaleźć pozytywy też u tego oprawcy, który zachowuje się tak w stosunku do ofiary i na odwrót. To jest, powiem ci szczerze, bardzo trudne.
Tak, no jedną z cech mediacji jest bezstronność. Przede wszystkim mediator, czasami się zdarza, że mediatorzy odmawiają spraw. Dlaczego? Dlatego, że nie potrafią bezstronności zachować. Bezstronność jest kluczowym elementem. Mediator nie może być po jakiejś ze stron. Nie może być. I bardzo często na przykład trafiają do mnie sprawy zwierząt, dlatego, że niektórzy mediatorzy nie są w stanie być bezstronni, jeśli była krzywda, zadziała się dla zwierzęcia.
Mhm. No tak, no to są trudne rzeczy.
To zmieńmy może trochę temat na bardziej te rzeczy radosne, te rzeczy, które się udały. Czy może pani podać przykład szczególnie udanej mediacji, którą udało się pani przeprowadzić?
Oczywiście. Tak jak wspomniałam wcześniej, że mediacja nie jest złotym środkiem. Czasami jest tak, że strony się nie dogadają i trzeba to zaakceptować. Wtedy następuje, oczywiście sprawa wraca na wokandę sądu i sąd wydaje już wyrok. No i w takim przypadku jedna strona jest wygrana, druga przegrana. Czasami obie są przegrane tak naprawdę, a adwokaci wychodzą tylko zadowoleni z rozprawy, jak to moja koleżanka powiedziała i chyba tego zdania będę się trzymała. Jeśli chodzi o mediację, ja mam satysfakcję praktycznie z każdej mediacji. Największą satysfakcję sprawiają mi mediacje rodzinne, kiedy uda się rodzicom po rozwodzie dogadać w takim względzie, że dobro dziecka będzie najważniejsze. Mimo wszystko, tego jest ostatnio bardzo dużo i przy tych konfliktach rozwodowych, no, jest walka o dzieci. I to widać, mimo tego, że strony potrafią zakamuflować jakby pewne zachowania, ale tam, gdzie wygrywa dobro dziecka i kończy się przemoc psychiczna na dziecku, no bo jest to, potrzebujemy nazwać to po imieniu, jest to przemoc psychiczna na dziecku, oczywiście w nieświadomy sposób realizowana, to są takie najprzyjemniejsze mediacje. Ostatnio też miałam mediację o nietykalność cielesną i faktycznie pan po dłuższej mediacji karnej zgodził się na wypłatę odszkodowania i sprawa tutaj też łagodnie się skończyła. Z takich jeszcze przyjemniejszych mediacji to były mediacje właśnie wśród osób bardzo młodych, dopiero po 18, skonfliktowanych. I wczoraj opowiadałam bardzo przyjemną sytuację, konflikt seniorów, którzy jak Kargul i Pawlak mieszkali obok siebie w jednej wiosce malutkiej, pokłócili się, bo tam liście śliwy przechodziły przez płot, potem kot przechodził na drugą stronę płotu i panowie, starsi panowie pokłócili się. Eskalacja nastąpiła od drobnej rzeczy, czyli od gałęzi drzewa przechodzącego przez płot, a skończyła się na takim pchnięciu, złamaniu biodra. I finalnie przez rok czasu panowie się nie odzywali, a po mediacji wróciła ta relacja sprzed roku. I tak jak powiedziałam, ta satysfakcja dawania drugiego życia relacji i ludziom, no jest niebywała.
Zanim dojdzie do mediacji lub sprawa trafi do sądu, niektóre osoby chciałyby rozwiązać konflikt na poziomie jego startu. Więc jakie rady ma pani dla osób, które chcą rozwijać takie umiejętności w zakresie rozwiązywania tych konfliktów?
Oczywiście możemy udać się do mediatora i tą sprawę już w zalążku z mediatorem przepracować i znaleźć to rozwiązanie, ugodę mediacyjną, porozumienie. Jednak jeśli nie chcemy korzystać z mediatora jeszcze, stwierdzimy, że sami damy radę, to przede wszystkim otwartość i elastyczność. Słuchajmy siebie nawzajem. Usłyszmy historię drugiego człowieka, ponieważ nam się wydaje, że nasza historia jest jedyną możliwą historią i jedyną perspektywą prawdziwą. Jednak jak usłyszymy drugą stronę i zobaczymy, to się okazuje, że te perspektywy są różne, bo tyle, ile jest ludzi na świecie, tyle jest perspektyw po prostu i tyle jest prawd. Więc elastyczność, otwartość, no i słuchanie, uważne słuchanie, nie dlatego, że chcemy odpowiedzieć, tylko usłyszeć czyjąś historię, zobaczyć ją. Ona będzie inna od naszej.
No właśnie, tego chyba Polacy bardzo się boją, bo biorąc pod uwagę to, co się dzieje w przestrzeni takiej publiczno-politycznej i cały czas zarzucamy sobie nawzajem, że tylko wy widzicie czubek własnego nosa. No i właśnie wtedy się zaczyna konflikt, ale o tym porozmawiamy sobie jeszcze w kolejnym wejściu. Zostańcie z nami.